Zacznę kazanie od osobistej też refleksji, a mianowicie wstyd mi. Bardzo mi wstyd. Wstyd mi dlatego, iż ci, którzy mnie pamiętają jeszcze z czasów, kiedy tylko byłem gościem na waszych nabożeństwach i byłem zapraszany, żeby powiedzieć kazanie, najczęściej byłem zapraszany, żeby powiedzieć na jaki temat? Ktoś pamięta? O czym z reguły lubiłem mówić? O pracy. O pracy lubiłem mówić. I pomyślałem sobie ostatnio, zaraz powiem dlaczego na to wpadłem, że ponad 5 lat nie mówiłem o pracy. Co się ze mną stało w tym kościele? Moje przerażenie jest tym większe, że nikt w tym czasie nie mówił o pracy. A pewnie jeszcze większe, że nie chcę powiedzieć, że jestem jedynym głosicielem we Wrocławiu wśród wspólnot o pracy, ale podejrzewam, że niewiele mówi się w środowiskach chrześcijańskich na nabożeństwach o pracy. Więc dzisiaj będzie o pracy. A powód, dla którego wpadłem na tą refleksję, jest taki, iż trafiłem na ankietę przez przypadek. Na ankietę młodego człowieka, który z niewiadomych mi powodów zrobił właśnie ankietę na temat rozumienia pracy przez współczesnych ludzi. Ta ankieta ma 1,5 roku, no niewiele się zmieniło od tego czasu. Posłuchajcie kilka słów na temat wniosków, które płyną z tej ankiety. W takim środowisku żyjemy, tak o pracy myślimy. Pierwszy wniosek to jest odpowiedź na pytanie, jak rozumiesz pracę? Tak po prostu. Ankietowani, definiując pracę, bardzo często utożsamiali ją z czynnością o charakterze zarobkowym. Nikogo to nie dziwi. Dzięki której człowiek może funkcjonować w świecie. Może egzystować, używali takich sformułowań, może mieszkać, może jeść, może nabywać różne rzeczy, czyli dobra materialne. I tutaj pojawiają się takie stwierdzenia, wykonywanie pewnych czynności w określonym celu, możliwość zarabiania pieniędzy, środek do zarabiania pieniędzy, czymś dzięki czemu mogę przeżyć. To takie stwierdzenie. Drugie pytanie było, dotyczyło słów, z którymi kojarzy ci się praca. Zadano takie pytanie ludziom, z czym się ta praca tobie kojarzy? I w odpowiedzi przeważały takie słowa. A to jest robota, charówka i trud. To była przeważająca grupa odpowiedzi. Następnie odpowiedzialność, niżej dopiero zawód, posada, na samym końcu działanie, realizacja, hobby, pasja, sukces. No to takie sporadyczne, po 1%. Następne odpowiedzi były na pytania, które zawody uznawane są za potrzebne, a które za zbędne w społeczeństwie. No to ciekawe było. Posłuchajcie. Ankietowani za zawody potrzebne uznali takie, w których społeczeństwo nie może bez nich prawidłowo funkcjonować. Więc no brawo, bardzo, bardzo dobrze trafione, a więc tu są służby medyczne na samym szczycie. Później mamy nauczycieli, później mamy służby mundurowe. Później długo, długo nic, później znajdują się mechanicy, o dziwo, i opiekunki osób starszych. Na samym końcu są rolnicy. Tyle. Ale najciekawsze jest, które zawody są według ankietowanych niepotrzebne, czyli są źle oceniane. Na pierwszym miejscu są politycy. Później influencerzy, tu brawo dla ankietowanych, taka moja osobista refleksja kolejna. Później mamy duchownych, jest jak jest. Później mamy telemarketerów, strażników miejskich, co oni im zrobili, tym ludziom nie wiem. Aktorów i na samym końcu filozofów. To są zawody niepotrzebne, tak uznawane przez ludzi, z którymi się otaczamy. Kolejne pytanie dotyczyło celu i sensu pracy w ogóle. I odpowiedzi można podzielić na kilka grup: zaspokojenie swoich potrzeb, ambicji, zawodowego spełnienia, posiadanie dóbr materialnych, rozwoju osobistego, utrzymywanie siebie, rodziny, poczucia niezależności. Znajduje się też stwierdzenie przymusu w najnormalniej świecie. Na końcu, tak się zastanawiałem, czy to przeczytać, ale myślę sobie, puszczę to w eter, no jest jak jest. Ludzie też stwierdzili, jakie zawody są nieetyczne. Praca, w których zawoda jest nieetyczna. No, na pierwszym miejscu są prostytutki, później są handlarze narkotykami, innymi substancjami, później są płatni mordercy, o nich nie zapominamy. Znowu aktorzy, ale tym razem pornograficzni, później są projektanci broni, administratorzy stron pornograficznych, stripteaserki, a i później znajdują się myśliwi, ubezpieczyciele, kapłani, politycy i znowu telemarketerzy. No więc chyba nie dziwicie się, że stwierdziłem, trzeba zacząć mówić o pracy. Trzeba sobie przypomnieć, czym ta praca tak naprawdę jest. A może dzięki temu zaczniemy mówić też prawidłowo o pracy w naszych środowiskach i rozpoczniemy proces zmiany. Jak to powiedział kiedyś ksiądz Tischner na temat pracy, czas rozpocząć pracę nad pracą. Czasami to cytuję, to ważne. Wróćmy do tego. Rozpocznijmy pracę nad pracą. Kardynał Wyszyński, kojarzymy człowieka, w 1956 roku, więc część z nas jeszcze w ogóle nie żyła, napisał książkę Duch pracy ludzkiej. Notabene bardzo niezłą, właśnie czytałem ją. I tam natrafiłem na takie stwierdzenie, posłuchajcie. Narody katolickie pozostają jakoby na szarym końcu, gdy chodzi o zdobycze pracy. Postawić im trzeba za wzór społeczeństwa niekatolickie, protestanckie czy kalwińskie albo komunistyczne. Skąd się tam komunistyczne wzięło, nie wiem. Które dzięki odmiennemu poglądowi na pracę doszły do wielkiego dobrobytu. A więc nawet wielki kardynał Wyszyński uznawał, iż protestanci w swoim podejściu do pracy mają coś cennego do powiedzenia. A więc skoro kardynał tak pozytywnie mówi o nas, to może dobrze byśmy wiedzieli, co my protestanci myślimy na temat tej pracy. Historia całej pracy ludzkiej, właściwie o księdze rodzaju jeszcze będę wspominał, ale ona zakłada taki etap oczywiście niewolnictwa, feudalizmu. Wtedy praca była z oczywistych powodów źle traktowana, oceniana jako czynność poniżająca, hańbiąca ludzi. Tutaj duże znaczenie odegrał Platon. W ogóle te środowiska takie greckie, które uznawały, że praca fizyczna hańbi człowieka. Wtedy jego umysł od takiego człowieka nic nie możesz sensownego, wartościowego wyciągnąć. Dlatego o pracy myślano właśnie w taki zły sposób. Długo, długo nic. Nastał później początki kapitalizmu. Kapitalizm też traktował pracę w sposób, powiedzielibyśmy chyba wprost, niebiblijny, jako działalność z jednej strony pożyteczną, to jest plus, ale jednak mocno nakierowaną na to, żeby po prostu zarabiać pieniądze i pomnażać majątek. Było to podejście indywidualne, ale też i grupowe. Grupę ludzi też tak zaczęły myśleć i tak funkcjonować. Tak sobie myślę, jak dzisiaj w Europie oceniana jest praca, już pominę temat tej ankiety, bo właściwie zostawię ją na sekundę na bok. W Europie dzisiaj chyba praca oceniana jest jako ważna, chyba głównie dlatego, iż brakuje pracowników czy rąk do pracy, co oznacza, że my, bogata Europa, w skali świata chyba do takiej możemy się zaliczyć, całkiem nieźle nam się żyje, zaczynamy czuć obawy, że nie wszyscy zdążą nam wyprodukować nasze kolejne gadżety, Samsungi, iPhone, różną inną elektronikę, dadzą nam ogrzewanie i mnóstwo innych rzeczy, w związku z tym posprzątają wszędzie dla nas i za nas, w związku z tym potrzebujemy ludzi do pracy, dlatego pracę z tego powodu oceniamy dosyć wysoko. Nie do pominięcia jest stwierdzenie, iż w dzisiejszych czasach, to chyba nawet nasza współczesna lewica wysuwa pomysł, by zmniejszyć czas pracy do 4 dni. To też dzisiaj tym współczesna Europa żyje, część się cieszy pewnie. To zaraz o tym więcej porozmawiamy, ale no to idzie to wszystko w tą stronę, żebyśmy właściwie pracowali jak najmniej, no bo po co pracować? Po co ten trud i znój, po co się męczyć? Nie lepiej siedzieć w domach, oglądać telewizję, przychodzić na spotkania modlitewne. Może lepiej. O tym dzisiaj. Nasze rozważania, takie już biblijne na temat pracy, rozpocznijmy od Ewangelii Mateusza. Od 20 rozdziału. Bardzo znany wam werset o robotnikach. Od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. My często czytamy w ogóle ten werset, tylko patrzymy na niego z innej perspektywy. Spójrzcie na niego z perspektywy mechanizmu, który tam się dzieje odnośnie pracy. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza. Kto to powiedział, wiemy? Jezus, tak? To wiemy, co mówi. Podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie, bez pracy i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, co będzie słuszne, to wam zapłacę, to wam dam. I oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. A gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. Czemu tu stoicie, próżnując cały dzień? To jest inny komentarz. To są słowa Chrystusa. To są słowa, które Chrystus cytuje o gospodarzu, który zobaczył człowieka, który nie pracuje w środku dnia. Czemu tu stoisz i próżnujesz cały dzień? Odpowiadają: bo nikt nas nie najął, nikt nam nie powiedział, gdzie mamy do tej pracy przyjść. Ale takie stwierdzenie nie rozwiązuje problemu. Problem rozwiązuje sytuacja, w której znajdujesz pracę. Ale uderza tutaj stwierdzenie, że tych ostatnich gospodarz wynajął na ostatnią godzinę pracy. Nikt dzisiaj przy zdrowych zmysłach, żaden biznesmen, nie weźmie człowieka, nie zatrudni człowieka na ostatnią godzinę pracy. Już nie mówię, że ma mu zapłacić za cały dzień, bo to jakby intencja przypowieści idzie w tą stronę. Ale o tym zatrudnieniu mowa. Zatrudnia człowieka na ostatnią godzinę. Dlaczego to czyni? Przecież każdy by powiedział: dobra, to przyjdźcie jutro, dzisiaj już jak tak siedzieliście bezczynnie, to jeszcze wysiedźcie do końca dnia. A jednak nie. Bierze ich nawet na tą jedną godzinę. Po co? Bo ważna jest praca w życiu człowieka. Bo ważne jest, żeby człowiek nawet w tej ostatniej godzinie podjął pracę. By nikt bez pracy nie żył. Widzimy tutaj bardzo jasny przykład, potwierdzony zresztą wielokrotnie w Nowym Testamencie. Praca jest ważna, jest ważnym elementem życia człowieka. Nie zapominamy tutaj o drugim liście do Tesaloniczan, o tym, co Paweł mówi. Kto nie pracuje, niech też i nie je. Paweł pisze: słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami bez niepożytecznymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Tu może drobny kontekst. Ten list pisany jest w sytuacji, w której wspólnota, wtedy żyjąca, która miała ten list otrzymać, adresaci, zaczęli nadmiernie żyć ideą, że Chrystus przyjdzie bardzo niebawem, czy właściwie już. I wtedy stwierdzili, to po co my w ogóle mamy już pracować? A więc zajmijmy się tylko naszym przygotowaniem do tego, żeby czekać na Chrystusa. Zbierzmy się razem i czekajmy na Chrystusa. Jak Paweł nazywa takie działanie? Postępują tacy wbrew porządkowi. Zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Rozmyślanie nad tym i debatowanie i myślenie to już pewnie dzisiaj, już na pewno i w związku z tym nic innego w życiu nie będę robił, Paweł w sposób jasny krytykuje. Nakazuje jednocześnie, pracuj, byś własny chleb jadł. Pracuj, byś własny chleb jadł. Skąd u Pawła takie nastawienie na temat pracy? Cytowałem to już kilka razy, 5 lat temu. Zacytuję jeszcze raz. Słowa Gamaliela, czyli tego, u stóp którego Paweł zdobywał nauki. Gamaliel pisze na temat pracy takie słowa. Piękna jest nauka Tory, czyli pisma, połączona z pracą, bo trud, jaki wymagają razem, sprawia, że zapominamy o grzechu. I dodaje, ale każda nauka bez pracy w końcu niszczeje i prowadzi do grzechu. To powiedział Gamaliel. Ciekawy, praktyczny pogląd. Nie mówi on jednak o fundamencie pracy. Bo przecież nie dlatego chodzimy do pracy, żeby nie myśleć o grzechu. Pewnie tutaj Gamalielowi chodziło o to, że jeżeli tylko siedzisz i nic nie robisz, to zaczynasz mieć, jak my to dzisiaj mówimy, głupie myśli. Zatem dlaczego chodzimy, albo zatem dlaczego powinniśmy chodzić do pracy? No i tutaj mamy Księgę Rodzaju, 1 rozdział. I nie przez przypadek dzisiaj zacząłem od psalmu 104, dzisiejsze nasze nabożeństwo, które pokazuje nam Boga, który stwarza świat. Ciekawe, że Księga Rodzaju nie pokazuje nam w 1 rozdziale, mnie to ciągle zastanawia, że w 1 rozdziale Księgi Rodzaju nie widzimy Boga, który zbiera Trójcę Świętą i mówi, to usiądźmy i może najpierw o doktrynie, jak tym ludziom będziemy, co my będziemy im mówić o nas. A może zrobimy jakieś zebranie na ten temat. Może cokolwiek, co my dzisiaj uważamy jako rzecz ważną, duchową, zamiast tego widzimy Boga, który zaczyna pracować i tworzy świat, przeistacza materię w produkt pożyteczny dla człowieka. Stwarza coś, przekształca. Tworzy niebo, ziemię, wody, zwierzęta, rośliny. Za każdym razem mówi, spoglądnąłem i było to dobre. Każdego dnia, który kończy jego pracę nad pewnym etapem stworzenia. I na sam koniec stwarza człowieka. I mówi, to jest korona stworzenia. To jest to najlepsze, co stworzyłem. Bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo naszego Boga. Człowiek, który został stworzony, przejmuje inicjatywę i zaczyna tworzyć dalej świat. Nie wszystko człowiekowi wyszło, ale trzeba to powiedzieć i chyba zgadzam się z komentatorami, którzy twierdzą, stworzyliśmy cywilizację niejedną. Włożyliśmy pracę, by stworzyć, by ukształtowywać dalej tą ziemię. I człowiek to robi. Jego inteligencji, świadomości siebie, odczuć moralnych nie można nawet porównać ze zdolnościami innych organizmów. Na poziomie organizacji stworzenia czy osiągnięcia naszego gatunku są w ogóle bez porównania z czymkolwiek, co na tej ziemi jest. Jesteśmy koroną stworzenia. Nasz umysł, nasz rozum, nasza wolna wola powoduje to, iż tworzymy, czy jesteśmy zdolni do tworzenia pięknych rzeczy. Kiedy Pan Bóg kończy tworzyć człowieka, pewnie to tym wiecie, zauważyliście to, nie kończy ten dzień stwierdzeniem, to było dobre. Mówi za to, to już jest bardzo dobre. Tam jest użyte słowo bardzo dobre. Jak spoglądnął na wszystko, na całe stworzenie wraz z człowiekiem, uznał, że teraz to już jest bardzo dobre. Posłuchajcie jeden cytat z komentarza, który znalazłem na temat tego procesu i roli człowieka w procesie stworzenia. Biblia ukazuje człowieka jako koronę stworzenia, ale to szlachectwo zobowiązuje i jest zadaniem. Być pomocnikiem Boga w dziele tworzenia świata to wielka godność. Ale nie zapominajmy, że nadal szefem jest tylko Bóg. I praca ma być wykonana według Jego projektu z zachowaniem Jego wartościowania, fenomenu życia i każdego ze stworzeń. Szef, czyli Bóg, może prowadzić dzieło sam bez niczyjej pomocy i wynik nie będzie w ogóle gorszy, ani prace nie potrwają dłużej z powodu braku rąk do pracy. Jednak zechciał wciągnąć nas, zaprosić nas do tej współpracy. Dał nam pełnomocnictwa do tego, żebyśmy go reprezentowali. I wyznaczył granice naszych kompetencji. Wiedział, co robi i był świadomy możliwych konsekwencji. Na koniec każdego swojego sługę sprawiedliwie rozliczy z wyników administrowania dobrami Pana, któremu zostały powierzone. Gdyby chodziło tylko o nasze przywileje, że mamy taki przywilej, takie zaproszenie, moglibyśmy powiedzieć, tak sobie wyobrażam, że moglibyśmy powiedzieć, to ja dziękuję. Znaczy, nie poczuwam się do takich kompetencji, chciałbym abdykować z tej roli takiego tutaj szefa nad stworzeniem, tego, który ma dalej kontynuować tą robotę. To ja dziękuję za to. Natomiast tak się nie da zrobić z jednego powodu. A mianowicie Chrystus, który jak śpiewamy, jak mówi Pismo, jest Królem Królów i Panem Panów, o swoim królowaniu czy o swojej władzy, jednocześnie mówi, to jest służba. przyszedłem służyć ludziom i wy macie służyć innym. A więc nasze panowanie nad stworzeniem to jest służba. To nie jest tylko przywilej, z którym mógłbym sobie powiedzieć, że to ja właściwie dziękuję. Ale to jest nasza rola służenia stworzeniu i służenia innym ludziom. Tu nie chodzi o rządzenie nad stworzeniem. Tu chodzi o służenie stworzeniu. To jest rola człowieka. Oczywiście mamy wolną wolę. Możemy zrobić, co chcemy. Ale bez względu na to, co my zrobimy, Pan Bóg nas z tej roli nie zwali. Dodać w tym momencie chyba trzeba kilka drobnych spraw, a mianowicie czy naprostować dla tych, którzy pierwszy raz zderzają się z tą koncepcją pracy. Praca nie jest konsekwencją grzechu. Wmówili nam to komuniści, nie wiem kto jeszcze i nie wiem gdzie jeszcze to słyszeliśmy, ale praca nie jest konsekwencją grzechu. Praca została stworzona przed upadkiem pierwszego człowieka. Trud i mozuł jest konsekwencją grzechu. Ale sama praca nie. Jest przywilejem, jest stworzona przez Pana Boga i On był pierwszy, który dał przykład, jak pracować należy. Celem pracy nie jest comiesięczna wypłata. O tym będę mówił w drugim moim kazaniu na temat pracy, ale dzisiaj tylko wspomnę. Poprzez pracę oczywiście wytwarzamy dobra materialne i intelektualne, które służą nam i innym ludziom, z którymi współpracujemy. Pieniądz jest ważny, może jest wtórnym efektem pracy. Dzięki pieniądzom możemy dzielić się wynikami naszej pracy z innymi, kupować wzajemnie te dobra swojej wzajemnej pracy i je dalej sprzedawać. Służy wymianie owoców naszej pracy, a nie jest jej głównym celem. Bo inaczej jakbyśmy stanęli przed Bogiem i powiedzieli Mu, sami sobie zarabiamy pieniądze. Właściwie te wszystkie Twoje stwierdzenia, że o nas dbasz, że jesteśmy więcej warci niż wróble na dachu, że wszystko jest policzone, że panujesz nad nami, ale my sami sobie potrafimy wszystko popracować. Jak mi brakuje kasy, to sobie będę pracował. Jak nie chcę, to nie będę pracował. Sam stanowię o sobie. Tak dzisiaj myśli człowiek. Ale Biblia i jak powiedział kardynał Wyszyński, my protestanci myślimy inaczej. Pracujemy ze względu na to, iż jest to nasza służba względem Boga. Jest to powołanie, które musimy robić. Kilka słów na temat postawy w naszej pracy. O tym też było dużo, też w tej ankiecie też chcę się do tego odnieść, trochę to prostować. Nie jako niewolnicy, ale jako wolni ludzie mamy do tej pracy podchodzić. Nie jako zmuszeni do pracy, ale jako ci, którzy chcą, wiedzą i oczekują, że może być trud i znój, ale jednak wiedzą, kogo reprezentują, wiedzą, kto mnie posłał do tej pracy. Jakiś czas temu, ci, którzy mnie lepiej znają, wiedzą, iż funkcjonuję też jako konsultant w biznesie, pomagam różnym firmom się rozwijać, zwłaszcza polskim. I kilka lat temu człowiek, który też poznał mnie trochę lepiej, wie, że jestem protestantem, powiedział po chyba 2 latach naszej współpracy, wiesz co, ja to bym najchętniej zatrudniał samych protestantów. Powiedz mi, gdzie oni są? No niewiele nas jest, więc może być kłopot w twojej miejscowości. Ja mówię, ale dlaczego? O co chodzi? On mówi, no bo jakoś jest z tobą inaczej. Jakieś twoje podejście jest trochę inne do pracy. Jakoś trochę więcej pracujesz. Jak się umawiasz, to tak robisz. Przychodzisz wtedy, kiedy masz przychodzić. Jakiś z innych powodów mam wrażenie, że pracujesz. I ja mu wtedy odpowiedziałem, wiesz, nie obraź się, ale to jest kluczowe, co teraz rozmawiamy. Ja nie pracuję dla ciebie i nie pracuję dla siebie. Mimo, że to jest moja firma i współpracujemy, to nie dlatego. I nie z twojego powodu, bo cię lubię, czy z mojego, bo chcę mieć taką, nie wiem, taką ocenę. Ale z powodu Boga tak pracuję. Dla Niego to robię. To Jego reprezentuję. Przede wszystkim to jest powód, dla którego jakoś czujesz, że jest inaczej, że mam inną motywację. Bo robię to z innego powodu. Nie pieniędzy, nie dla ciebie, nie żebyś mnie poklepał po plecach. Jakkolwiek fajnie. Ale główny powód jest taki, pracuję, bo Bóg na mnie patrzy. I wiem, co ode mnie oczekuje. I wiem, jak to było w tym komentarzu, że kiedyś spotkam się z Nim twarzą w twarz. I mnie rozliczy z tego. I nie zapomni każdego dnia, w którym skłamałem, w którym powiedziałem, że jestem chory, a chory nie byłem, w którym nie zrobiłem tego, co trzeba, w którym zabrałem rzeczy, które są własnością firmy, zabrałem je, no bo wszyscy zabierają, to co to jeden długopis, jeden zeszyt, jeden segregator, jedne, nie wiem, skserowałem pracę maturalną mojego syna na kserokopiarce firmowej. Znamy takie sytuacje, prawda? Takie normalne, to jest, wszyscy tak robią. Jednak nie wszyscy, a na pewno my tak robić nie powinniśmy. Popamiętajmy kardynała Wyszyńskiego, co nas mówi. Dobra. Ciekawe jest też dla mnie cały czas, czemu musimy siebie nawzajem, bo mi też spada motywacja do pracy, a bywa tak, że zapominam. Czemu jest tak, że nie musimy jakoś zbytnio namawiać siebie, żeby przyjść do kościoła. Znaczy, no, może trochę musimy, ale no nie jest to trud i nie jest to orka, nie? To jest trochę inne wstanie rano, niż jutro, jak będziemy musieli wstać i iść do roboty, nie? Czemu mamy jakieś inne motywacje, kiedy przychodzimy do kościoła i myślimy sobie, przyjdziemy spotkać się z Bogiem, posłużyć Mu wzajemnie, bo tutaj śpiewamy, czyli służymy. Ja dzisiaj tu stoję, czyli służę. Będziemy się razem modlić, będziemy sobie wzajemnie służyć. Czemu na taką służbę to my mówimy super, to tutaj przyjdę, ale jutro pójdę do pracy i w ogóle mi ta służba jakoś w ogóle wyparowuje mi to z głowy. No nie tak powinno być. Czym różni się ten czas, który dzisiaj spędzamy, od tego czasu, który spędzisz jutro w swojej pracy? Mówię o twojej relacji z Bogiem, od mojej relacji z Bogiem. Czym się on różni? Czy z tego, co będzie jutro, Pan Bóg nie rozliczy każdego z nas? Rozliczy. Czy będzie miał w tym radość, jeśli zobaczy nas właściwie funkcjonujących? No będzie. Czy ta radość będzie dzisiaj większa, jak nas zobaczy, niż jak jutro będzie nas widział? Przy pracy, w autobusie, na dźwigu, nie wiem, pielęgniarkę w pracy, nauczycielkę uczącą dzieci, czy jakiekolwiek zawody wykonujemy? No nie. Przeczytajmy teraz też dwa fragmenty, dwa wersety tylko z listu do Rzymian z 12 rozdziału. One bardzo dobrze też pokazują i zachęcają i wskazują, jaka powinna być nasza postawa, jeśli chodzi o miejsce pracy. 12 rozdział listu do Rzymian, 1 rozdziału. Znacie ten werset, uczyliście się go wiele razy na pamięć. Oddawajcie ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, taka powinna być rozumna służba nasza. Często ten fragment znowu traktujemy i czytamy jako fragment, który odnosi się do naszej sfery życia duchowego w kościele, właściwie nie kościelnego, wspólnotowego, misyjnego, ale nie pracującego człowieka. W pracy nie musimy naszych ciał oddawać jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, a to taka nie musi być nasza rozumna służba względem Boga, tak? No nie. Ta ofiara, którą mamy w pracy, też, którą składamy w pracy, też powinna Bogu się podobać. Składamy ofiarę ze swojego czasu, ze swoich decyzji, ze swoich zdolności, z predyspozycji, które mamy, z czasu, który przygotowujemy wcześniej. I tu są te trzy sformułowania. Ofiara powinna być żywa, święta, podobająca się Bogu. Żywa, czyli aktywna nasza praca, działająca nasza praca, sprawcza nasza praca, nieusypiająca, nie przeczekująca, tak powiem, co zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić. Nasza praca winna być święta, bez grzechu, bez kradzieży, bez kłamstwa, bez lenistwa, bez manipulacji. Widząca drugich ludzi wokoło nas, ale widząca też nasze zadanie, które mamy do wykonania. Nasza ofiara w pracy powinna być też podobająca się Bogu. Czyli jak? Pracująca z sensem pracy. Myśląca i zakładająca Boże cele, które mam do zrobienia w mojej pracy. I tu jest ważna rzecz. Boże cele w mojej pracy to nie są tylko cele ewangelizacyjne. Bo Pan Bóg, jak tworzył świat, to nie ewangelizował. W sensie słów. Oczywiście pokazywał to swoim czynem, dzięki temu my dzisiaj w ogóle możemy tego uczyć, o tym się uczyć. To jest dla nas wzór i przykład. A więc my też tak robimy. Cele w naszej pracy to też są cele przekształcania tej rzeczywistości, czyli wykonania pracy, którą masz za zadanie zrobić. Nauczyć dzieci, zbudować dom, wyleczyć kogoś, przynieść napoje, sprzedać coś, kupić coś, no cokolwiek robisz w swojej pracy. Przez to nasza praca powinna być jak to świadectwo Hebrajczyków żyjących z drugiej strony. Już ten przykład podaję, bardzo mi się on podoba. Ci Hebrajczykami zostali nazwani ci, którzy przez obce ludy, ci, którzy nagle zaczęli żyć jakoś inaczej. Modlili się do jednego Boga, mieli jakieś inne zasady, inaczej funkcjonowali w swoich rodzinach. I dlatego padło takie słowo, oni są Hebrajczycy, jakiś tacy inni, inaczej żyjący. Zachęcam, byśmy byli Hebrajczykami w naszej pracy, inaczej pracujący, inaczej funkcjonujący, inaczej do pracy przychodzący, inaczej z pracy wychodzący. Inaczej podchodzący do naszej kariery, do naszych podwyżek, do naszych awansów, do naszych codzienności, do powodów, dla których do pracy idziemy i do powodów, dla których do pracy nie idziemy. Paweł też w tym liście do Rzymian mówi: nie bierzcie wzoru z tego świata. No bo przecież świat nadaje nam wzory, o których my dzisiaj słyszymy w tej ankiecie. Taka ta praca jest, taka od pierwszego do końca, żeby poskładać to, mieć tylko pieniądze, zrobić co trzeba, wrócić do domu, złapać się na umowie o pracę, żeby później 3 miesiące przejechać na chorobowym i zatrudnić się w ostatnim, znaczy zatrudnić się, wiedząc, że za chwilę i tak na to chorobowe pójdę. Oczywiście nic nie mówiąc na ten temat. Tak postępuje świat. Nie takie wzorce powinniśmy stawiać. Niskiej produktywności całego naszego funkcjonowania. Ale mamy się przemienić przez odnowienie umysłu swego, mówi Paweł w liście do Rzymian. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest przyjemne i co jest doskonałe. I tu ciekawostka. Komentarz żydowski podaje taką treść. Nieustannie natomiast przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego, tak byście wiedzieli, co chce Bóg. I zgadzali się, że chce On tego, co dobre, zadowalające i pomyślnie rokujące. Jeszcze raz przeczytam. Nieustannie natomiast przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego, tak byście wiedzieli, co chce Bóg. To jest szukanie woli Bożej, o tym Biblia mówi. I zgadzali się, że chce On tego, co jest dobre, co jest zadowalające i pomyślnie rokujące. I teraz zobaczcie gradację tego, bo to nie jest przypadek, że jest to ułożone w taki sposób i w tej kolejności. Nasza praca, nasze działanie, nasza służba musi zakładać, że wiemy, co od nas chce Bóg. O tym mówi ten fragment. A więc musimy wiedzieć, co chce Bóg. Jakie mamy cele w naszej pracy? Jakie masz cele jutro w swojej pracy, w najbliższym tygodniu albo miesiącu w swojej pracy? Jak wiemy, jakie mamy mieć właściwe cele, co chce od nas Bóg, wtedy jest to zgodne z wolą Bożą. Wtedy jest to moralnie i etycznie dobre. A więc mamy drugie słowo, dobre. A jeżeli to jest dobre, czyli ta praca będzie dobra, wtedy nasz umysł zacznie ją traktować jako zadowalającą, a więc nasze motywacje do pracy będą właściwe. Co doprowadzi w końcu do tego, że praca będzie pomyślnie rokująca. Widzicie tą kolejność? Co chce Bóg? Odkryć, co Bóg chce w mojej pracy, wtedy to będzie zgodnie z Jego wolą, wtedy uznamy, my też poczujemy, że to jest dobra praca. Tak jak Bóg kończył dzień, mówi, to było dobre. To jest dobra praca, którą dzisiaj wykonamy. Wtedy nastąpi nasze zadowolenie i nasza motywacja wzrośnie, no bo do dobrych rzeczy lubimy się dołączać. Wtedy nastąpi pozytywnie rokujące wykonanie tego zadania. Do tego zachęcam. Taki wzór przekazuje nam Biblia w naszym działaniu. Oczywiście w całym naszym życiu i w całej naszej służbie, ale w całej naszej służbie to także i w pracy, o której dzisiaj mówimy. Tak mamy działać, to jest podpowiedź od Pawła. Jako stworzenie Boże, i to już są ostatnie zdania, mamy za zadanie kontynuować to, co Bóg rozpoczął na samym początku, tworząc świat. Mamy czynić ziemię poddaną, mamy ją kształtować, mamy dbać o to stworzenie, o nasz świat, w którym żyjemy, o nasz kraj, o nasze miasto, o naszą dzielnicę, o nasz blok, o naszą klatkę schodową, o nasze najbliższe otoczenie. wykonane ręką Boga, ale albo ręką ludzi, którzy przekładali dalej tą rzeczywistość. Bo jak mówi Talmud, jak zastaliście drzewa zasadzone przed wami, tak i wy je sadźcie dla przyszłych pokoleń. Jak zastaliście drzewa, czyli jak zastaliśmy ten świat, z którego my dzisiaj korzystamy, tak my mamy tak samo sadzić dalej te drzewa, a więc przekształcać dalej ten świat dla naszych dzieci i dla dzieci ich dzieci i dla dzieci ich dzieci, ich dzieci, ich dzieci. Tak długo, aż przyjdzie Chrystus. I nie czekając, aż przyjdzie Chrystus, pracować każdego dnia, bo On kiedyś nas z tego rozliczy. I oby spotkał nas właściwie pracujący. Amen.